Dzień dobry Państwu. Mamy trzeci odcinek w ramach cyklu Podatki pod lupą. Dzisiaj temat bardzo ciekawy, ale i niełatwy. Zaprosiłem do studia nieprzypadkowe osoby, osoby, które w swoim dorobku mają doświadczenie, zajmują się podatkiem od nieruchomości. Pozwólcie Państwo, że przedstawię. Pan profesor Adam Czerniak, doktor habilitowany, profesor Szkoły Głównej Handlowej, jest kierownikiem Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej, jest również zastępcą prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości, ekspertem w obszarze mieszkalnictwa. Jego publikacje dotyczą ekonomii politycznej kapitalizmu, socjologii ekonomicznej oraz ekonomii instytucjonalnej. Witam
Panie
profesorze.
Dzień dobry Państwu.
I witam serdecznie pana doktora Pawła Grzybowskiego, radcę prawnego pracującego w kancelarii prawnej Credo Baran i Wspólnicy, spółka komandytowa. Pan doktor jest również adiunktem na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i jest członkiem Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Serdecznie witam.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
Szanowni Państwo, czy potrzebny nam jest podatek katastralny? Koncepcje reformy podatku od nieruchomości pojawiły się w Polsce już w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego wieku. One polegały na zastąpieniu mieszanego systemu opodatkowania nieruchomości podatkiem ad valorem. Postulowano, że przebudowa systemu nieruchomości zwiększyłaby wydajność podatków lokalnych oraz autonomię fiskalną samorządów gminnych. Pozwoliłaby również na zwiększenie skali inwestycji infrastrukturalnych, a także doprowadziłaby do właściwego wypełnienia zasady sprawiedliwości podatkowej. Miał to być ostatni etap dostosowania polskiego systemu podatkowego do rozwiązań, które funkcjonują w rozwiniętych państwach europejskich. Wiemy, że tak się nie stało. Podatek od nieruchomości, jak był w formule takiej mieszanej, czyli powierzchniowa w przypadku gruntów i budynków, wartościowa w przypadku budowli, pozostał bez zmiany. Co pewien czas z różnym natężeniem, jak wiemy, powraca w Polsce dyskusja na temat wprowadzenia podatku katastralnego, stąd i my się pochylimy nad daniną. Szanowni panowie, może rozpocznijmy od perspektywy sprawiedliwości i efektywności w podatku od nieruchomości. Ja może powiem, że w poprzednim naszym odcinku profesorowie Felix Grondalski i Adam Mariański wspominali o efektywności i sprawiedliwości systemu podatkowego jako całości. Co oznacza sprawiedliwe opodatkowanie w zakresie podatku od nieruchomości? Ja, jeśli panowie pozwolicie, takie proste obliczenie, ale takie powiedziałbym obrazowe. Powiedzmy, że mamy w tej chwili 100 metrów kwadratowych mieszkania. Uwzględniając aktualną stawkę na ten rok, 1 metr kwadratowy to jest złoty 25 groszy, płacimy 125 zł podatku. Oczywiście jest kwestia jeszcze gruntów, prawda, ale to w tych prostych obliczeniach pozwólcie panowie, że pominę. A jak to wygląda w przypadku przedsiębiorców? Stawka 35 zł i 53 grosze od 1 metra kwadratowego budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, to co przy tym metrażu oznacza podatek 3553 zł. Jeśli rozważalibyśmy daninę wartościową, to jest kwestia oczywiście wartości, gdzie ta nieruchomość jest usytuowana. Powiedzmy Warszawa, jakieś tam uśrednienie, chociaż zapewne pan profesor tutaj mnie sprostuje, ale to do takich prostych symulacji te 18 tysięcy za metr kwadratowy ustalmy, to mamy wartość 1 800 tysięcy. Przy założeniu odpowiedniej stawki, ale co to znaczy jakiej stawki, mamy określony podatek. Powiedzmy stawka 1%, podatek 18 tysięcy. Stawka 0,5%, 9 tysięcy złotych. Stawka 0,1%, podatek 1800 złotych. Wreszcie stawka 0,01% oznacza 180 złotych. Czyli mniej więcej tak przy takiej stawce zbliżamy się do tego obciążenia, które w tej chwili funkcjonuje. Jeśli powiemy, uwzględnimy grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Powiedzmy, że mamy 1 hektar. 1 hektar to, żeby nie było wątpliwości, 10 tysięcy metrów kwadratowych. Stawka złoty 45. To oznacza podatek 14 500 zł. Ale jeśli to będą grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, to za ten 1 hektar, przypomnę, że to jest równoważnik 2,5 kwintala żyta, podatnik zapłaci 166 zł podatku. Jeżeli to będą pozostałe grunty, ale również w ramach podatku rolnego, będzie trochę więcej, bo to jest równoważnik 5 kwintali żyta, 332 zł. Co jest tą sprawiedliwością? Jak panowie postrzegacie sprawiedliwość podatku od nieruchomości?
Pan profesor spojrzał w moim kierunku, więc pozwolę sobie tą dyskusję rozpocząć. Z tą sprawiedliwością, drodzy państwo, jest różnie w zależności od tego, z której perspektywy na tą sprawiedliwość sobie spoglądamy, bo spośród tych przykładów, które pan profesor podał, oczywiście przedsiębiorca w tym pierwszym przypadku powie, że ten podatek jest niesprawiedliwy, patrząc w szczególności na wysokość obciążenia podatkowego.
Jakakrotność.
Obciążenia podatkowego właściciela mieszkania. Prawda? Tam oczywiście te przykłady można byłoby rozwijać i wskazać, że to samo powierzchniowo mieszkanie, prawda, jest to opodatkowane w ten sam sposób, mimo że wartość tego mieszkania może być zupełnie inna, bo lokalizacja czy wartość odtworzeniowa materiałów tego mieszkania też może się różnić. Także przedsiębiorca powie, że ten podatek jest niesprawiedliwy, natomiast właściciel mieszkania powie, że jest bardzo sprawiedliwy, bo przedsiębiorca wykorzystuje swój majątek w sposób gospodarczy i może z tego generować dochody, w związku z czym
nasz zdolność jest wyższa. Jeśli można, panie mecenasie, to w przypadku przedsiębiorców też pamiętajmy, że ten podatek, mam na myśli podatek od nieruchomości, jeśli są spełnione te kryteria, o których ustawodawca wspomina w ustawach o podatkach dochodowych, może, prawda, zaliczyć do kosztu uzyskania przychodu. Czyli zmniejsza w tym momencie wymiar płaconego podatku dochodowego.
Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Problem tutaj w kontekście tej sprawiedliwości leży w tym, jak ułożyć te relacje, czyli czy aby ta różnica pomiędzy opodatkowaniem mieszkań a infrastruktury gospodarczej powinna być aż tak ogromna, aż tak duża. No i oczywiście odpowiedzi na tak postawione pytanie mogą być różne. No, z mojej perspektywy ona nie powinna być aż tak duża, że to powinno być do siebie bardziej zbliżone. Czy gwarantem tej sprawiedliwości tak osiągniętej jest podatek od wartości? Nie wiem. Chyba nie jest potrzebny nam podatek od wartości, żeby tą różnicę zniwelować. Albo ten przykład, który pan profesor podał w kontekście opodatkowania gruntów gospodarstwa rolnego. To nie jest problem tego, czy my mamy podatek mieszany, czy powierzchniowy, czy od wartości. A to jest raczej problem tego, że w tym konkretnym przypadku występuje dygresja. I to są te różne perspektywy tej sprawiedliwości. A gdybyśmy w ogóle mieli spojrzeć na sprawiedliwość w takim ujęciu koncepcji liberalnych, prawda, podatkowych, no to sprawiedliwe opodatkowanie to opodatkowanie równomierne, dogodne, pewne i tanie, tak twierdził Smith, prawda? I można oczywiście dyskutować na przestrzeni tych poszczególnych cech i pewnie tą sprawiedliwość sobie badać w kontekście tego, czy ten system mieszany, czy ad valorem byłby bardziej sprawiedliwy. Ja jeszcze tylko chciałbym wspomnieć, że w przypadku wartości, podatku od wartości. Zwróćmy uwagę na to, że owszem, to jest podatek majątkowy, a więc im bardziej warta jest nasza nieruchomość, i tym bardziej uzasadnia jakby wyższe opodatkowanie. Natomiast musimy też uwzględnić te sytuacje, w których ktoś znalazł się w posiadaniu wysokowartościowego majątku, mimo że nie chciał, albo że jego ten dochód rozporządzalny, którym on dysponuje po to, żeby zapłacić podatek,
nie pozwala mu w tej chwili.
Nie pozwala mu. Także problem w podatku ad valorem sprawiedliwościowy, on jest bardzo widoczny i bardzo istotny w kontekście tego, jak mierzyć zdolność podatkową podatnika, czyli jak dopasowywać stawkę, to o czym pan profesor powiedział, do realnej zdolności płatniczej, która w tym przypadku moim zdaniem nie powinna być wcale jakby kalkulowana czy liczona wartością posiadanego majątku, tylko wartością tego dochodu rozporządzalnego, który podatnik może przeznaczyć na zapłatę swojego zobowiązania. No, ja się co do zasady z większością też zgadzam. Ja bym je tylko rozwinął w kontekście akademickim, bo no, zawsze pytanie o sprawiedliwość jest, z jakiej teorii sprawiedliwości wychodzimy. I tutaj możemy mieć tą bardziej libertariańską, wręcz, że każdy powinien płacić porówno. No to w tym kontekście ten podatek nie jest sprawiedliwy, bo wiemy, że za tą samą nieruchomość, czy to za mieszkanie, można płacić różne podatki, czy za grunt. Można płacić różne podatki w zależności od tego, kto jest właścicielem tej nieruchomości. Więc z tej perspektywy jest niesprawiedliwy. Czy jest sprawiedliwy z takiej redystrybucjonalnej sprawiedliwości, że bogatszy płaci więcej? No też nie, tak? Bo ci, którzy mają większy majątek, nie płacą więcej. Widzimy to po mieszkaniach. Tutaj ten przykład mieszkania o tej samej powierzchni, ale o różnym standardzie technicznym, w różnej lokalizacji wybrzmiał, bo de facto podatek jest ten sam. Wartość mieszkania może się różnić nawet dwukrotnie przy tej samej powierzchni nieruchomości. Co więcej, podkreślił mi jeszcze różnicę pomiędzy mieszkaniami w dużych miastach, a domami jednorodzinnymi na terenach wiejskich. Tam, gdzie mamy podatek za dom, jeszcze do tego za grunt dookoła tego domu, co powoduje, że ta sama nieruchomość mieszkalna dla jednej rodziny, która jest warta, dajmy na to, 1 000 000 zł, będzie na terenie wiejskim kilkukrotnie wyżej opodatkowana, właśnie dlatego, że mamy większy dom zwykle powierzchniowo, a do tego jeszcze dochodzi działka budowlana, która też swój podatek ma, który jest większy niż przypisana działka budowlana pod mieszkanie w dużym bloku. Więc niezależnie od tego, od której z tych stron patrzymy, ten podatek jest niesprawiedliwy. No co więcej, nawet od strony takiej stricte majątkowej, że tej samej wartości aktywa powinny być tak samo opodatkowane. Tutaj nie jest to przykłady tych liczb, doskonale to uwidaczniają, że jeżeli spojrzymy na budowlę, to zupełnie inaczej ten nam podatek wyjdzie, a wartość gruntu, zwłaszcza rolnego, która jest dokładnie taka sama jak tej budowli, będzie miała zdecydowanie niższy podatek od nieruchomości. Więc no, w zasadzie niezależnie od tego, od której strony akademickiej teorii sprawiedliwości spojrzymy na ten system mieszany opodatkowania w Polsce, no to ten podatek jest niesprawiedliwy.
A podatek ad valorem może być sprawiedliwy?
Zdecydowanie bardziej. To znowuż zależy od tego, jak na podatek patrzymy i którą teorię sprawiedliwości bierzemy pod uwagę. Jeżeli weźmiemy tę teorię sprawiedliwości, która mówi o tym, że bogatszy powinien płacić więcej, już tutaj nie wchodzę w definicje filozoficzne, no to podatek ad valorem tak zdecydowanie jest wtedy bardziej sprawiedliwy od tego, który mamy. Oczywiście jakieś różnice mogą wychodzić, no bo pytanie, jak liczona jest ta wartość. No w ogóle o to, żeśmy się rozbili od samego początku, wprowadzając
podatek. Samej wartości później. Samej wartości.
Ja już wybiegam, bo to się niestety bardzo mocno ze sobą wiąże. No ale co do zasady, przynajmniej w teorii, podatek ad valorem jest sprawiedliwy, zwłaszcza jeżeli go zrobimy jeszcze dodatkowo progresywny. Tak, no, przykładowo, tak jak Irlandczycy u siebie wprowadzili, że wraz ze wzrostem wartości majątku stawka opodatkowania rośnie. No to wtedy mamy progresję podatkową i wtedy bogaci faktycznie płacą istotnie więcej i pod tym kątem mamy sprawiedliwość, a osoby o najmniejszym majątku płacą najmniej. Niekoniecznie najmniejszych dochodach, bo tutaj zaczynają się też problemy. Czy patrzymy na majątek? Bo zwykle jak mówimy bogatsze osoby, to mamy na myśli bogatsze i o wyższych dochodach. A to niestety nie zawsze idzie w parze, zwłaszcza w takiej sytuacji, jak jest Polska, gdzie często zróżnicowanie majątku jest różne niż zróżnicowanie dochodów. Także właśnie przez to, że mamy tak dużo nieruchomości mieszkaniowych zwłaszcza, no to te nierówności majątkowe rozkładają się inaczej niż nierówności dochodowe.
Być może właśnie kwestia podatku ma tutaj znaczenie w kontekście rozwagi nad progresją, no bo o ile w przypadku podatków dochodowych to się świetnie sprawdza, bo to są te pieniądze, które my mamy, prawda, i ta progresja jest tutaj do zastosowania, a podatek od nieruchomości ma tą swoją cechę, że dotyczy no, czegoś, co jest raczej trudno płynne, a już na pewno nie po to, żeby zapłacić podatek od tego, że posiadaliśmy nieruchomość, prawda? Nikt nie będzie sprzedawał mieszkania po to, żeby zapłacić podatek od nieruchomości.
Przynajmniej w Polsce. Bo z kolei w Wielkiej Brytanii, jak się dostaje nieruchomość w spadku, to zwykle trzeba ją sprzedać, żeby zapłacić podatek od spadku. Bo to też jest aspekt podatku od nieruchomości.
Ciekawa koncepcja wybrzmiała progresji. Ona oczywiście głównie ma zastosowanie w podatku dochodowym, no również w podatku od spadku i darowizn. No ale co do tej progresji funkcjonującej tak na marginesie w podatku dochodowym, to jednak jakieś zastrzeżenia mieć powinniśmy, tak? Bo to jest już od dłuższego czasu mocno spłaszczona progresja.
No nawet regresywna na końcu rozkładu.
Tak, tak. No teraz wiele osób ma tak na marginesie problem, prawda? Bo się okazuje, że pewna podwyżka oznacza, że już jesteśmy w tym wyższym przedziale podatkowym i nie 12, ale od nadwyżki 32%. Ale to tak na marginesie. Okej, okay, to znaczy, no, nie ulega wątpliwości, że ta sprawiedliwość nie jest łatwa do zdefiniowania. Tak? Tutaj pan profesor przytaczał różne takie szkoły, prawda, pojęcia z tym związane, ale no, można też powiedzieć, no, czy pozioma, czy pionowa, prawda, różnie ta sprawiedliwość też jest wyrażana. A co z efektywnością? Co to znaczy efektywność w podatku od nieruchomości? No bo tak, z jednej strony oczywiście mówimy o wpływach, tak? Jakie wpływy uzyskujemy z tytułu podatku, ale jednak nie zapominajmy też o kosztach. Jakim kosztem, prawda? I teraz pytanie, mamy podatek, powiedzmy, powierzchniowy. Jakie koszty są związane z tym podatkiem? A jak to mogłoby wyglądać w przypadku podatku ad valorem, kiedy ten cały mechanizm jest o wiele bardziej skomplikowany. Mhm.
No, z tej dzisiejszej perspektywy wygrywa system, który mamy dzisiaj. On jest tańszy, bo nasze mieszkania, nasze magazyny, nasze powierzchnie biurowe nie rosną z roku na rok w sposób niekontrolowany tym bardziej. A jeżeli w sposób kontrolowany, to zazwyczaj mamy jakieś dokumenty, które stanowią źródło danych następnie służących wypełnieniu deklaracji czy informacji podatkowej. Także jeżeli już pomierzymy ten nasz przedmiot opodatkowania, to z dużym prawdopodobieństwem te miary zostaną z nami na dłuższy czas. I one będą stanowiły podstawę do wymiaru podatków lokalnych, podatku od nieruchomości. Zresztą w obowiązujących przepisach są nawet takie założenia, że jeżeli nic się w tym stanie faktycznym nie zmienia, to przyjmujemy te same dane dotyczące przedmiotu opodatkowania co roku, prawda? W związku z tym tutaj koszty, a więc i ta domniemana efektywność, tak, ze względu na te niskie koszty, mogłaby być przy tym modelu, który mamy, no, dosyć wysoka. Oczywiście kwestia tego, czy my nie powinniśmy zmienić stawek, czy nie powinniśmy dostosować podstaw opodatkowania, żeby w pewnych sytuacjach, o których mówiliśmy na przykład na początku naszej rozmowy, tego zobowiązania po prostu nie podnieść, tak? No, umówmy się, dla tych mieszkań choćby, tak? Żeby tą różnicę pomiędzy opodatkowaniem
a podatkiem. Przepraszam, wejdę słowo, okazuje się, że ta kwota, która wynika z decyzji, jest no, niezbyt imponująca, tak to określę, a biorąc pod uwagę koszty związane, prawda, z wydaniem, tak, przekazaniem tej decyzji podatnikowi,
są albo takie same, albo wyższe, tak, albo nieznacznie niższe. No, przykład, posługując się przykładem życiowym, jeżeli w naszych domostwach czasem opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych potrafi być wyższa niż podatek od naszego majątku, czyli podatek od nieruchomości, to nie do końca wysokość, ta obecna wysokość podatku od nieruchomości jest dostosowana do realiów. Tak wnioskuję. Natomiast jeżeli chodzi o podatek ad valorem, no to tutaj koszty przynajmniej na tym początkowym etapie są ogromne, no bo oczywiście będziemy o tym jeszcze mówić, ale sam dobór podstawy opodatkowania, czyli tego, jaka to ma być wartość, czy to ma być wartość odtworzeniowa, czy to ma być wartość porównawcza, taka rynkowa, czy to ma być wartość po prostu, jaką powinien przygotować każdy podatnik, a więc zatrudnić sobie specjalistę, który mu to wyceni zgodnie ze sztuką, no to jest koszt, który będzie musiał ponieść czy to podatnik bezpośrednio, czy pośrednio, bo Skarb Państwa będzie musiał wyliczyć jakąś bazę podatkową. No i w przypadku tego podatku ad valorem, w zależności od tego, czy my w ogóle zmienimy konstrukcję powstawania zobowiązań podatkowych, czy nie, to te koszty będą multiplikowane, no bo jeżeli urzędnik będzie musiał sam ustalić wartość przedmiotu opodatkowania, to jakby te koszty zostaną przerzucane na Skarb Państwa, trzeba będzie tą wycenę przeprowadzić. Jeżeli pozostaniemy przy samoobliczeniu, tak jak jest u przedsiębiorców dzisiaj, no to przedsiębiorca ten koszt poniesie i będzie go musiał ponosić za każdym razem, jak zakładam, kiedy ta wartość się zmieni, no bo to też pytanie, jaką konstrukcję tego podatku ad valorem przyjmiemy i jak często będziemy tą podstawę opodatkowania.
Ale o tych szczegółach w innej części. Tak.
Także efektywność podatku ustalanego ad valorem, przynajmniej z punktu widzenia kosztowego, uważam, że ona no, jest mniejsza niż tego podatku, który mamy.
Ale zawsze patrzymy per saldo, prawda?
No właśnie, na to chciałem zwrócić uwagę. Tak, tak. Znaczy, możemy patrzeć kosztowo i mam poczucie, że tak to robi polska administracja na poziomie gminnym. I tutaj te koszty są ściągane praktycznie do zera. Dokładnie, jeżeli nic się nie zmienia, to nic nie zmieniamy. W ogóle nawet znam taki anegdotyczny przypadek, że 10 lat po rozwodzie, kiedy jest podzielność majątkowa, urząd dalej wysyła do obu byłych małżonków notyfikację o zmianie stawki podatkowej, bo nawet nie zmieniają tego u siebie w rubrykach, mimo tego, że w księgach wieczystych to już zostało dawno zmienione. Więc na tyle mało kosztowe, tak? Tu mamy optymalizację kosztową, ale możemy spojrzeć na to jako ekonomiści z innej perspektywy. Możemy mówić o maksymalizacji przychodów albo właśnie per saldo, czyli uwzględniać potencjalny przychód versus potencjalny koszt. I tutaj, jeżeli spojrzymy na to per saldo, no to oczywiście koszty nam w przeprowadzeniu podatku ad valorem wzrosną, ale mamy szansę także na zwiększenie przychodów, niekoniecznie nawet zwiększając stawkę opodatkowania, albo przynajmniej o stawkę opodatkowania dla osób o relatywnie niskim majątku. Także poprzez wprowadzenie stawek ad valorem my jesteśmy w stanie podnieść bazę podatkową, przez co także podnieść wpływy z tego podatku i per saldo mieć wyższy dochód z tytułu poboru tego i w ten sposób mieć go bardziej efektywnym. No ale to jest pytanie o kształt tego podatku, po pierwsze, czyli właśnie czy progresywny, czy liniowy, a po drugie, no to kluczowe, czyli jak będziemy wyliczać wartość nieruchomości, czy też podstawę opodatkowania szerzej.
Ja tu, jeśli może, ja tu z profesorem się zgadzam, tylko też w przypadku tych kosztów to jest trochę bardziej chyba złożony temat, bo jednak jest ta zbędna strata społeczna, tak? Czyli w przypadku wyższych ciężarów, wyższych obciążeń, to może prowokować do różnego rodzaju zachowań. Powiedzmy, my to w teorii opodatkowania nazywamy racjonalnością podatkową, tak? A to jednak ta zbędna excess burden gdzieś tam się pojawia. Oczywiście to jest niełatwy koszt.
W ekonomii instytucjonalnej nazywamy to pokusą nadużycia. Ale to różne nurty naukowe mają różne nazwy.
Nie, pan doktor Jasne. Jeszcze chciał do jednego.
Ja zastanawiam się, panowie, nad tym, czy jakby sam podatek od wartości, on ma w sobie takie cechy przypisane, które powodują, że on jest bardziej efektywny. Bo oczywiście to, o czym pan profesor wspomniał, pełna zgoda. Ja to nawet z ekonomicznego punktu widzenia wydaje mi się, że rozumiem, chociaż nie jestem ekonomistą. Pytanie, czy tego nie można, czy zwiększenia tej efektywności przychodów nie można byłoby osiągnąć również w tym modelu, który mamy, na przykład racjonalizując stawkę, na przykład od lokali mieszkalnych. No bo jeżeli mamy 35 zł, dzisiaj płaci przedsiębiorca, a za metr kwadratowy mieszkania mamy złotówkę, zaokrąglam, bo nie pamiętam dokładnie tych przecinków, złotówkę i pół, tak, czyli złoty 50, no to jakby zoptymalizowanie przychodów przy zachowaniu kosztów niezmiennych, bo tą bazę mamy zbudowaną przez te lata, powoduje podobny efekt, czyli jakby ta efektywność nam wzrasta. I ja się zastanawiam często nad konstrukcją podatku ad valorem pod kątem jego cech własnych. Czy sama ta idea, bo przecież tak naprawdę podatek od wartości to jest nic innego jak zmiana podstawy opodatkowania z ilościowej na wartościową. Prawda?
No ale to też wymusza zmianę taryfy podatkowej, prawda? Bo jednak w przypadku tej powierzchni
oczywiście
ilości, no to wiadomo, że tylko musi być stawka kwotowa, bo tu jest ta waloryzacja, prawda?
Dokładnie. Ja bym zwrócił uwagę na to, że ta stawka kwotowa jest ustalana tak, żeby chronić gospodarstwa domowe, które mają nieruchomości o najniższej wartości. Jeżeli mówimy o podatku od nieruchomości mieszkaniowych, tak, to złoty 50 niecałe.
Ale również zabezpieczać drugą stronę, prawda, w sytuacji nadmiernej inflacji, prawda? Bo wiadomo, że w takich okolicznościach fiskus by tracił.
Tak, tak, ale raczej patrzy się na ten segment właśnie gospodarstw domowych o relatywnie niskim majątku, a nie tym o najwyższym. Więc oczywiście z perspektywy pewnie rynku warszawskiego podniesienie tej stawki byłoby jak najbardziej zasadne. O tyle w mniejszych miejscowościach, gdzie nieruchomości są o połowę, a może nawet i więcej tańsze, no to już wtedy myślę, że opór społeczny by się pojawił. I tutaj właśnie rozwiązanie ad valorem powoduje zwiększenie elastyczności tych stawek pomiędzy miastami różnej wielkości, pomiędzy rynkami w ogóle.
O tych stawkach jeszcze sobie powiemy, prawda, bo te elementy wdrożeniowe niewątpliwie są istotne, ale o tym za chwilę. Panowie, no tak, mówimy o tej przyszłości, o możliwości wprowadzenia do polskiego systemu podatku ad valorem, a pochylmy się nad zagadnieniem, jaki jest stan przygotowania polskiej administracji publicznej do zmiany systemu opodatkowania nieruchomości. Czyli mam na myśli tutaj ewidencję i proces taksacji. Ja pozwólcie panowie, jeśli chodzi o samą ewidencję, bo tu jest to ten skrót ZSIN, czyli Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach, to pierwotnie cały ten proces miał się zakończyć w roku 2010. Potem to zostało przesunięte na 2018-2019. Jak jest teraz, trudno powiedzieć. Natomiast co jakiś czas można by było zerknąć do raportu Najwyższej Izby Kontroli i zapoznać się z informacją, że aha, są opóźnienia, brak spójności. Kiedy to będzie?
Ciężko powiedzieć, a jakby doświadczenia związane z funkcjonowaniem różnych ewidencji, w tym także wykorzystywanych dzisiaj współcześnie do wymiaru podatków i opłat lokalnych, no te doświadczenia są straszne tak naprawdę. Z punktu widzenia praktyka, który zajmuje się pomocą, tak, w obliczaniu tego podatku od nieruchomości. Dzisiaj korzystamy z ewidencji gruntów i budynków i wydawać mogłoby się, że z punktu widzenia wymiarowca, jakby człowieka, który, urzędnika, który jest odpowiedzialny za obliczanie, bo też trzeba powiedzieć o tym, że my dzisiaj w Polsce mamy taki system trochę mieszany, jeżeli chodzi o powstawanie tego podatku, czyli osoby fizyczne dostają decyzję z wyliczonym podatkiem, a przedsiębiorcy dokonują samoobliczenia. Jedni i drudzy są jakby związani treścią ewidencji gruntów i budynków, która jest absolutnie dziurawa. Jest
pozostawia wiele do życzenia.
Nieaktualizowana. Wprowadza zamieszanie niepotrzebne, bo urzędnik, drukując wymiar dla osoby fizycznej, posługuje się ewidencją, zresztą pan profesor wspomniał trochę inny przykład, ale w ewidencji też mamy właścicieli. Uh-huh. No i przecież to nie jest zmieniane. Są przykłady z życia wzięte, gdzie no niestety osoba nieżyjąca od 10 lat cały czas dostaje wymiar podatkowy i płaci ten podatek. Oczywiście osoby, które zamieszkują, tak, czyli spadkobiercy, nawet jeżeli nie ujawnieni, nie potwierdzeni w księgach, odbierają te decyzje i płacą ten podatek, w związku z czym wszystko się zgadza, prawda? No bo osoba nieżyjąca ten podatek płaci, bo jest skazana w ewidencji gruntów i budynków, jesteśmy związani. No, to jest kuriozalna sytuacja. Także jeżeli jesteśmy na tym tropie, żeby stworzyć, to oczywiście proszę tego nie brać na poważnie, ale jeżeli chcemy stworzyć tak działającą ewidencję, to lepiej jej nie twórzmy, tak? Niech to będzie faktycznie coś, co będzie dawało pewną wartość dodaną i powodowało, że ten podatek będzie bardziej efektywny, bo sztuczne związanie ewidencją, która nie do końca jest wypełniona zgodnie ze stanem faktycznym, powoduje liczne problemy i przeszkody w funkcjonowaniu tego podatku.
Panie mecenasie, przepraszam, to może stąd ten czas, prawda, że to tak długo trwa, że są te różne mankamenty, prawda, te kwestie.
Być może, chociaż to ja jednak powiem, że to jest odprys tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli efektywności kosztów. Jeżeli państwo ma stabilny przychód, niski, ale stabilny, i jedynym sposobem na zwiększenie efektywności podatku jest minimalizowanie kosztów, no to po co zwiększać koszty, a to jednak kosztuje tworzenie takiej ewidencji, takiej bazy danych, jej aktualizacja, jeżeli można zminimalizować te koszty. Jeżeli osoba zmarła, płaci regularnie podatek, no to po co aktualizować? A że przychodzi ze światów przelew.
A propos podatku ad valorem jeszcze, no to przecież pewnie w Warszawie znajdziemy mnóstwo działek w centrum miasta, które mają klasyfikację rolną albo leśną na przykład, tak? Takie przypadki się zdarzają w centrach wielkich miast w Polsce, tak? No i czy taka ewidencja ułatwia nam pobór tego podatku? No pewnie nie. Pewnie nie. I ten z tym samym absolutnie problemem borykają się przedsiębiorcy, bo dzisiejsza technika wymiaru podatku od nieruchomości powoduje, że jeżeli przedsiębiorca znajduje się w posiadaniu użytku rolnego lub leśnego, to on będzie opodatkowany wyższym podatkiem od nieruchomości, czyli tym gospodarczym, wtedy, kiedy on będzie faktycznie zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej. No i ten urzędnik
musi faktycznie... Inny niż działalność rolnicza.
Tak jest. Tak jest. Więc na przedsiębiorcę przerzucamy ciężar tego samoobliczenia, no on musi wiedzieć, tak, jakie orzeczenia wydał Naczelny Sąd Administracyjny lub wojewódzkie sądy administracyjne, które wskazują na to, że to już doszło do zajęcia, jeżeli on uzyskał pozwolenie na budowę. To są tego typu problemy, jakby wychodzące ze źródła, czyli ze związania ewidencją gruntów i budynków, tak? No i w ogóle funkcjonowaniem trzech ustaw dotyczących podatku gruntowego, ale to pewnie nie na tą rozmowę jest temat.
Innym razem. Dzisiaj skupiamy się na podatku ad valorem. Taksacja? No bo przecież to jest konieczne, niezbędne.
No właśnie, pytanie, czy jest niezbędne, to też jest tutaj w kontekście tych różnych form naliczania podatku ad valorem dyskusyjne, bo oczywiście my żeśmy w Polsce popełnili, ja to zawsze nazywam grzechem pierworodnym, w latach 90., że przyjęliśmy, że my wprowadzimy podatek nazywający się bardzo brzydko na literę K. A żeby stworzyć ten podatek, musimy mieć kataster. No więc, żeby mieć kataster, musimy przeprowadzić masową taksację nieruchomości, czyli de facto stworzyć, tak jak to było w rozporządzeniu, które wciąż zresztą obowiązuje, nigdy nie zostało zrealizowane.
Czyli prawnie jesteśmy przygotowani.
Prawnie jesteśmy wybitnie przygotowani. W ogóle mamy idealny system od strony teoretycznej, bo każda gmina powinna mieć tablice taksacyjne, które są wypracowane na podstawie operatów szacunkowych dla przykładowych, ma takich modelowych nieruchomości w każdej z kategorii, czyli grunty, jeżeli są orne, to różnej klasyfikacji, jeżeli mamy nieruchomości, no to dla każdego typu nieruchomości, w każdym obszarze, jeżeli te obszary są istotnie różne pod względem ceny, strefy się to nazywa, w tej chwili gmina może ustawić strefy. No i oczywiście idea tego jest fantastyczna, tak, że dla każdej gminy prawie 2,5 tysiąca już gmin mamy, każda gmina ma wyznaczone po prostu takie wielkie tablice taksacyjne, gdzie każdy obywatel, przedsiębiorca może pójść i sprawdzić, ile wynosi ta wartość nieruchomości. I co więcej, te tablice powinny być aktualizowane z roku na rok wraz z zmianą cen tych poszczególnych kategorii nieruchomości. Tyle o ideale. Ja to wciąż nazywam grzechem pierworodnym, bo stworzenie tego raz, że jest totalnie nieefektywne finansowo, no bo żeśmy nawet próbowali wstępnie oszacować, ile by to mogło kosztować, no to wyszły nam kwoty astronomiczne liczone w miliardach złotych, żeby zrobić te wszystkie operaty szacunkowe na te wszystkie nieruchomości. Już pomijam, czy to jest w ogóle możliwe technicznie do zrobienia, to pewnie trzeba by pogadać z rzeczoznawcami majątkowymi. Moje doświadczenie pracy w administracji publicznej wskazuje, że jest to bardzo trudne, bo dla niektórych typów nieruchomości po prostu nie ma sposobu przeprowadzenia wyceny tej nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, ale już pomijając ten stricte techniczny aspekt, to sam koszt tego to są miliardy złotych powyżej rocznego przychodu obecnego z podatku od nieruchomości, więc pójście w stronę taksacji i realizacja tej idealnej wizji tych tablic taksacyjnych jest po prostu utopijna i ona spowodowała, że jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, czyli od tych ponad 20 lat po prostu nie mamy...
Ale rozumiem, że zbliżamy się, prawda, bo stopień zawodu...
W tej samej teorii, w której żeśmy to stworzyli, się zbliżamy.
No dobrze, panie profesorze, no to jeżeli tutaj, nie wiem, kontestujemy, mamy, nie wiem, wątpliwości dotyczące właśnie tego procesu taksacji, no to w przypadku podatku od wartości, jak inaczej?
Różnie można ustalać wartość. Zacznijmy od tego. No to jest model taki znowuż idealno-typowy, tak? Czyli że mamy operat szacunkowy, który nam tę wartość definiuje i w oparciu o to wyliczamy podatek. No ale są na Zachodzie bardzo różne modele. Od tego najstarszego, wprowadzonego jeszcze przez Napoleona, że to podatnik deklaruje. Tak? A Napoleon głupi nie był, więc powiedział, dobrze, deklarujcie, ile te wasze nieruchomości są. Tylko jest jeden warunek, musicie je sprzedać po tej cenie, jako zadeklarujecie państwu. Państwo może kupić. Ale ten model napoleoński przez jakiś czas działał, później został zastąpiony nowszymi, o nich pewnie za moment, natomiast w tej chwili do niego wracamy. Irlandia, znowu wspomniana przeze mnie, bo przykład państwa, które mniej więcej ma podobną trajektorię zmian instytucjonalnych co Polska, więc warto na nie patrzeć, wprowadziła podatek też deklaratywny. Tylko oczywiście tutaj już państwo nie zadeklarowało, że skupi wszystkie nieruchomości, które zostały za tanio wycenione. Natomiast jest tam inne zabezpieczenie, a mianowicie jeżeli dana nieruchomość zostanie sprzedana w cenie różnej od deklarowanej, tam plus minus 10%, to mamy domiar podatkowy. Czy po prostu musimy bardzo duży podatek wtedy zapłacić od tego, że ta nieruchomość jednak faktycznie była więcej warta niż deklarowaliśmy. Ale są też inne modele. Można wprowadzić system katastralny, taki na wzór niemiecki, że mamy ten kataster las na 7 lat ustalany całościowo w oparciu o prostszą procedurę niż u nas, też w oparciu o decyzję landów, a zmieniają się stawki wraz ze wzrostem cen poszczególnych nieruchomości. Znowuż inny model.
Ale jeśli można, ten niemiecki system, oni też jednak borykali się z...
Dla mnie też nie jest idealny, to od razu tak, mówię. Tak, tylko pokazuje całe spektrum możliwości. Punkt
odniesienia w zależności od landów, tam nawiązywano do bardzo starych dokumentów, tak? Więc tam też się okazywało, że ta wartość, która wynikała właśnie z tej, powiedziałbym w cudzysłowie, wyceny, w pewnym momencie znacznie odbiegała od tej wartości rzeczywistej.
Ja najbardziej lubię zderzenie polskich realiów z systemem niemieckim, kiedy ktoś mówi, zobaczcie, ile Niemcy mają stawki podatkowej od tego katastrofy. 1 czy 2%.
A wychodzi... tam są te mnożniki.
No i tam jeszcze są mnożniki, więc tam wychodzi 3. Więc gdybyśmy sobie zrobili system niemiecki, to byśmy płacili 3% naszej wartości nieruchomości. Tylko nikt nie wie, że tam ta wartość katastralna to jest sprzed 20, 30, a czasami nawet 40 lat ustalona i po prostu kompensowanie wzrostu cen nieruchomości w tym czasie, czy w ogóle inflacji, bo nie ceny nieruchomości przez długie lata poruszały się zgodnie z inflacją, polegało na po prostu wzroście stawki podatkowej do tych wysokich poziomów.
Okej, ja tylko może dodam, że my w sposób taki naturalny przeszliśmy do kolejnego zagadnienia, o którym chciałbym porozmawiać, czyli zagadnień wdrożeniowych. Prawda? Bo tutaj pan profesor dosyć szczegółowo wskazał, jak ten proces, w cudzysłowie, wyceny mógłby wyglądać, wykorzystując doświadczenia innych państw. Oczywiście zdając sobie sprawę, że to też nie są rozwiązania idealne, prawda? Bo one jednak też mają swoje mankamenty. No ale zagadnienia wdrożeniowe to tak. Z jednej strony oczywiście wybór podstawy opodatkowania. Kwestia oczywiście stawek, bo tu między innymi wcześniej pan profesor wspominał właśnie o tym rozwiązaniu progresywnym. No i być może preferencji, bo pan doktor wcześniej podał ten przykład, że no mogłoby się okazać, że kogoś po prostu nie stać na to, prawda, żeby tę nieruchomość utrzymać, uwzględniając wysokie podatki do opłacenia. Czyli co, jakaś ochrona, jakieś zwolnienia?
Zdecydowanie, no tak. Z punktu widzenia w ogóle elementów konstrukcyjnych te zwolnienia są niezbędne. Zaraz pewnie powiem na ten temat dwa zdania, ale jeszcze a propos podstawy opodatkowania, bo Zachód też podsyła takie pomysły, jak na przykład ta podstawa dochodowa, czyli ile możemy uzyskać z tytułu wykorzystania danej nieruchomości, prawda? Chodzi o rynek najmu.
Dochodowa, czynszowa, tak?
Czynszowa, tak.
To Francuzi są... takie rozwiązanie.
Tak. Francuzi, ale też Holendrzy, czynsz urojony to się nazywa brzydko po polsku, imputed rents, czyli czynsz, który można by było uzyskać, gdybyśmy tę nieruchomość wynajmowali. Na tej podstawie wylicza się wartość bieżącą nieruchomości jako zdyskontowane przepływy czynszu w przyszłości.
Ja myślę, że... spodziewana, czy być może taka, która się pojawia wśród społeczeństwa, niechęć do podatku ad valorem spowodowana jest tym, że tak naprawdę mało rzeczy jest tutaj namacalnych. W tym sensie, że wiecie panowie, żyjemy dzisiaj w trudnych czasach i wartość nieruchomości, w szczególności osoby, które poszukują tych nieruchomości dzisiaj na rynku, ona dzisiaj jest X, jutro jest Y, a pojutrze przyjdzie osoba, której bardzo zależy na tej lokalizacji i zapłaci za nią 150% wyżej. I w kontekście tych dopłat, o których pan profesor wspominał, na przykład tego ryzyka, tak, że zadeklaruj swoją wartość, ale dopłać, jeżeli sprzedasz więcej, to będziemy pewnie mówić o tych efektach, tak, ewentualnego wprowadzenia podatku. Natomiast wracając do pytania pana profesora o konstrukcję podatku ad valorem, tych elementów konstrukcyjnych mamy oczywiście wiele. Tam jest przedmiot, podmiot, podstawa, stawki i końcowo ulgi i zwolnienia. I ja zawsze jak prowadzę zajęcia ze studentami, to wskazuję, że ulgi i zwolnienia są niezbędnym elementem konstrukcyjnym podatku. I to
nie w zasadzie jest... każdego, nie tylko nieruchomości.
Żeby zapewnić powszechność opodatkowania, to musimy pewne stany faktyczne lub zdarzenia prawne wyłączyć z zakresu opodatkowania ze względu na różne cechy szczególne, prawda? I to są właśnie te cechy szczególne, o których wydaje mi się w przypadku podatku ad valorem, o których wspomniałem na początku, czyli może się wydarzyć sytuacja, że ktoś został obdarowany bardzo wysoko wycenianym majątkiem i w sytuacji konieczności opodatkowania go od wartości po prostu go nie stać, tak? Jest zblokowany, musi się, wiecie, to tak jak w tych wszystkich koncepcjach filozoficznych, leave them as you find them, czyli ten podatnik, on nie powinien wyprzedać połowy swojego majątku, żeby zapłacić podatek, bo taki podatek jest...
A musi utrzymywać tę nieruchomość?
No właśnie. I tutaj mi pokazać, że w naszym modelu, gdzie nieruchomości są traktowane jako dobra rodzinna, przekazywane z pokolenia na pokolenie, element budowy majątku rodzinnego, no to faktycznie to boli.
Problem
dostaniemy spadku dworek, który tam kosztuje 10 milionów, ile tego podatku byśmy mieli wtedy płacić. No ale z kolei, jak spojrzymy na Wielką Brytanię, o której już wspominałem wcześniej, ale to samo dotyczy państw Beneluxu, to tam de facto podstawowym mechanizmem po dziedziczeniu jest sprzedaż tej nieruchomości. Jasne. Właśnie ze względu na wysokie podatki od spadku, ale także to, że ten opodatkowanie tych nieruchomości jest relatywnie wysokie. Ludzie wolą część tego majątku mieć po prostu w gotówce, czy później przeznaczyć je na zakup innych aktywów.
W innych aktywach.
Tak. I tyle. I to też wpływa na kształt rynku nieruchomości. Pewnie będziemy jeszcze rozmawiać o poza fiskalnych aspektach opodatkowania, ale tego typu opodatkowanie powoduje, że zwiększamy podaż mieszkań. Tak? Czyli zwiększamy też elastyczność podaży, bo ludzie sprzedają te nieruchomości, które dziedziczą i one trafiają na rynek i stanowią podstawę obrotu, a nie zależą od decyzji tego czy innego gospodarstwa domowego, czy w tej chwili chce mi się to mieszkanie wynająć, a może nie będę wynajmował, będę trzymał, po prostu niech rośnie wartość mojego majątku, bo ceny mieszkań rosną w tempie inflacji.
Jasne, jak najbardziej zgadzam się. Przy czym no, też jako prawnik muszę dostrzegać te drugie strony medalu i oczywiście mówimy o pewnej sytuacji, która jest obiektywnie oczywista, bo jeżeli to jest majątek, którego ja nie potrzebuję, żeby w nim mieszkać, realizować swoje cele bytowe i tak dalej, to jak najbardziej, ale no, mamy też inne przypadki, sytuacje, stany faktyczne w życiu, gdzie jest małoletni na przykład, tak, który otrzymuje pewną nieruchomość i tak dalej, więc ale oczywiście konstrukcja podatkowa powinna tego typu sytuacje
i różnego rodzaju preferencje, tak?
Jak najbardziej, no to jest pewne, tak, że w każdym podatku, nawet w tym podatku ad valorem powinny być ulgi, powinny być zwolnienia, no bo
ale jaki zakres?
Jeżeli chcemy zachować tą powszechność, nie wiem, nie mam pojęcia. Ja uważam, że wtedy, znaczy konkretnie modelować ulgi i zwolnienia, preferencje podatkowe tak zwane, można tylko, znaczy można dopiero wtedy, kiedy znamy zakres tego podatku, czyli wiemy, jaki jest przedmiot, jaki jest podmiot, jaka jest podstawa, czyli jakie jest obciążenie tym podatkiem, no bo preferencja podatkowa sama z siebie bazuje na punkcie wyjścia, czyli ja muszę wiedzieć, jakie jest obciążenie podatkowe, żeby celowo i logicznie dobrać preferencję podatkową, czyli nie powinienem preferencji kształtować przed zobowiązaniem podatkowym, bo wtedy nie będzie spełniać swojej funkcji.
To prawda, ale jednak zgadzamy się, że zbyt wiele preferencji, one to też nie jest pożądane, tak? Bo jest to niebezpieczeństwo komplikowania systemu, prawda? No mamy wiele przykłady z innych danin, prawda?
Oczywiście, że tak. Podatek powinien być prosty, tak? A więc im mniej wyłączeń od zasady, im mniej wyjątków, tym ten podatek jest prostszy.
No i z drugiej strony preferencje, ulgi, no to jednak są instrumentami selektywnymi.
Zdecydowanie.
Czyli jak to się ma na przykład do równości opodatkowania?
No zdecydowanie.
Też można mieć jakieś obiekcje, tak, wątpliwości.
Co do ustalenia konkretnych stawek, to w pełni się zgadzam. Najpierw musi mieć podstawę opodatkowania, mechanizm opodatkowania. Bardzo słusznie pan ulgi i preferencje wymienia na samym końcu, bo to jest ostatnia cegiełka, którą musimy dodać. Natomiast pewnie te obszary, w których my te preferencje powinniśmy ustanawiać, czy nad nimi zastanawiać, można już teraz wskazać. To są moim zdaniem osoby starsze, które mieszkają w nieruchomościach, które czy to zbudowały sobie wcześniej, czy otrzymały z pokolenia na pokolenie, a ceny nieruchomości w danym obszarze wzrosły. Tutaj klasyczny przykład osoby mieszkające w Sopocie, tak, najdroższym polskim mieście na prawach powiatu. No, mieszkają często w domach stuletnich, swoje własne, no, które kosztują fortunę. Tak? Więc gdybyśmy te starsze osoby obarczyli teraz podatkiem o tej nieruchomości, tak jak przedsiębiorcę, który mieszka, czy ma w zasadzie hotelik, czy pensjonat, dom obok, no to te osoby na pewno by tego podatku nie udźwignęły. Więc to jest pierwsza grupa. Druga grupa to jest pewnie zastanowienie się nad zróżnicowaniem tego podatku względem podmiotu w jakim zakresie, tak? Czy raczej utrzymanie zróżnicowania pomiędzy przedsiębiorcami a osobami fizycznymi i pewnie także rolnikami. Tylko znowuż konstrukcja i sposób tego wyłączenia jest tutaj kluczowy, żeby nie zachować tych absurdów, nazwijmy to po imieniu, które w tej chwili w obecnym systemie funkcjonują. I trzeci aspekt, szczególnie mi bliski, to jest rynek najmu, bo wiele osób wskazuje, że wzrost stawek opodatkowania, zwłaszcza w modelu tym progresywnym, spowoduje, że osoby, które kupiły kilka nieruchomości na wynajem, po prostu przerzucą ten podatek od nieruchomości na finalnych najemców, a z kolei przy sztywnym popycie na najem, jaki mamy w Polsce, no to by oznaczało, że zdecydowana część tego podatku będzie możliwa do przerzucania na ceny najmu, więc tutaj też nad jakimiś wyłączeniami czy mechanizmem ochronnym powinniśmy się zastanowić.
Czyli mamy omówione preferencje, czy a propos skal podatkowych, coś jeszcze możemy, bo tutaj czy nie wiem, progresywna, czy proporcjonalna, jakie jest pan zdanie?
Uważam, że ta progresja ma swoje uzasadnienie. Mhm. Różnicowanie, bo ja mam wrażenie, że skupiamy się cały czas na tych nieruchomościach budynkowych, mówimy o mieszkaniach, mówimy o domach, o magazynach. No, pamiętajmy też o tym, że mamy jeszcze budowle, prawda, związane z biznesem. No i mamy też grunty. I wiecie panowie doskonale, że rynek nieruchomości gruntowych w Polsce, on też w zasadzie działa według sobie znanych reguł i zasad. I często nieruchomości potrafią od siebie odbiegać, mimo że są podobne cenowo, tak? Odbiegać cenowo od siebie. Więc uważam, że tutaj progresja uzasadniona obiektywnymi względami, takimi uzasadnionymi, ona powinna być, tak? Ta zasada sprawiedliwości jednak definiowana poprzez pryzmat tej progresji, uważam, że ona się sprawdza nie tylko w podatkach dochodowych, tylko znowuż, ktoś musi to monitorować na bieżąco i patrzeć, czy ta progresja się nie staje, nie wiem, zimną, sztuczną progresją, tak? Nieodkurzalną dawno.
Waloryzowania kwoty, oczywiście, prawda? Tak. Stawek podatkowych.
Żeby też ten przeskok nie był zbyt duży, żeby się nie okazało, że nagle na szczeblu tej progresji wpadamy w jakąś totalną dziurę i ktoś, kto jest nieznacznie tylko bardziej wzbogacony posiadaniem jakiejś nieruchomości, ponosi trzy razy wyższy podatek. Bo to będą te elementy, które będą ten podatek dezawuować, które będą powodowały, że społeczeństwo będzie do niego podchodziło bardzo negatywnie.
No tak, taki przeskok zerowej stawki do dużego opodatkowania, jak jest proponowane w technicznie bardzo trudnych, czy wręcz niemożliwych opodatkowaniu od trzeciej nieruchomości mieszkaniowej. To jest dla mnie dokładnie przykład z tego absurdu. Ale ten taki model, znowuż wracam do modelu irlandzkiego, gdzie do kwoty miliona euro to mamy taką stawkę, a wszystko, co jest powyżej, to ma stawkę 0,2 punktu procentowego wyższą, czyli dokładnie tak jak w podatku dochodowym mamy progresję taką miękką. No to jest jak najbardziej dla mnie uzasadnione. Tutaj innym problemem technicznym jest to, kto by miał być beneficjentem tej progresji, bo pamiętajmy o tym, że dzisiaj to gmina ustala stawki podatku na terenie danej gminy. No a jeżeli mamy nieruchomości w różnych gminach, no to pytanie, kto jest beneficjentem tej progresji, tak? Bo możemy powiedzieć, że wszystko porówno, a później co z tą nadwyżką? Czy to dostaje ta gmina, w której jest ta kolejna nieruchomość, która przekracza ten próg progresji? No to jest pewne pytanie techniczne. Pewnie trzeba by było mieć fundusz centralny, który by później rozdysponował pomiędzy te gminy te podatki, albo przeznaczał na jakieś
cele. No ale to jest trochę takie niebezpieczne w kontekście być może zakus na scentralizowanie tego podatku, tak?
O tym nie powiedzieliśmy, a to jest bardzo ważne.
Bo jednak jest to podatek lokalny, prawda? Tak. Mówimy o określonym zakresie władztwa podatkowego. Tak, chociaż to też ciekawa koncepcja, tak? No ale to może na inną okazję, bo nie ukrywam, że o podatku od nieruchomości chciałbym jeszcze w przyszłości rozmawiać, ale już w kontekście usytuowania tej daniny w finansach lokalnych. Panowie, ostatnia rzecz. Zakładamy, że będzie danina, będzie podatek ad valorem. Potencjalne możliwe następstwa o charakterze fiskalnym, a może przede wszystkim pozafiskalnym.
No, jeżeli chodzi o zjawiska o charakterze fiskalnym, no to ja jednak zakładam, że ten wzrost do budżetów, załóżmy lokalnych, tak? No bo tak jak pan profesor wskazał, podatek lokalny, konieczność zachowania władztwa lokalnego, pewnie w granicach określonych ustawą, Europejska Karta Samorządu Lokalnego, Konstytucja, jakby zapewnienie dochodu własnego gminy poprzez stanowienie o swoich własnych dochodach. Zakładam, że jednak wzrost. No i oczywiście pytanie, z którego kierunku ten wzrost będzie pochodził. Czy tylko i wyłącznie od osób fizycznych? No bo jeżeli chcemy budować system efektywny, wydajny, chcemy zwiększać budżety lokalne, no to pytanie, którą działką tego podatku chcemy to robić? Czy tymi osobami fizycznymi, rynkiem mieszkaniowym, czy raczej gruntami, czy raczej jeszcze coś z tych przedsiębiorców można, chociaż wiemy, że oni tak już mają te stawki bardzo wysokie i dla nich kolejna podwyżka podatkiem ad valorem może spowodować, że cała ta koncepcja zostanie znowuż zaprzepaszczona, tak? Więc to też wymaga dużego namysłu, gdzie ten efekt fiskalny się pojawi. No i wychodziliśmy przy naszej rozmowie od tego, że dysproporcja jest ogromna. Ja raczej ten efekt fiskalny widziałbym w zmniejszeniu tej dysproporcji.
Ja z kolei bym spojrzał na rozkład regionalny, bo jeżeli wprowadzimy podatek ad valorem, to nie wszędzie ten wzrost dochodów podatkowych, nie w każdej gminie będzie taki sam. Ten aspekt lokalności jest tutaj kluczowy. Znaczy gminy wiejskie raczej będą miały podobne dochody z tytułu podatku od nieruchomości, a wzrosty będą skoncentrowane w tych dużych miastach, gdzie wartość nieruchomości jest największa, czy to gruntowych, czy budynków, czy budowli. I to też tam ten wzrost dochodów najbardziej jest potrzebny, bo de facto te miasta nie korzystały podatkowo na wzroście wartości tych nieruchomości, a wzrost wartości nieruchomości pociąga za sobą szereg kosztów związanych z utrzymaniem całego ładu urbanistycznego i w ogóle utrzymaniem miasta od usług komunalnych, poczynając po kwestie planistyczne, na kwestiach planistycznych kończąc. Więc tutaj ten rozkład będzie moim zdaniem geograficznie nierówny, co zresztą jest z korzyścią. Natomiast ja bym zwrócił uwagę przede wszystkim na te niefiskalne aspekty, które w mojej ocenie są bardzo ważne. Pierwsza rzecz to jest ta kwestia sprawiedliwościowa, ale o tym rozmawialiśmy już na początku. Druga kwestia to jest dostarczenie bodźców ekonomicznych dla rynku nieruchomości, znaczy lekkie zniechęcenie przed inwestowaniem mieszkania. Pamiętajmy o tym, że mieszkania są z wszystkich klas aktywów, które możemy inwestować. Mieszkania w zasadzie szerzej nieruchomości, ale mieszkania są takie archetypiczne, wręcz tutaj jako przykład, są zdecydowanie bardziej preferencyjnie opodatkowane dla inwestorów. No to znaczy, jeżeli jest jakiś inwestor, który ma do wyboru inwestycje w akcje, obligacje czy mieszkanie, no to zainwestowanie 1 miliona w każdym z tych klas aktywów jest najbardziej korzystne podatkowo w przypadku nieruchomości mieszkaniowych. No i poza tym mamy jeszcze ostatni aspekt, który dla mnie z kolei jako socjologa ekonomicznego tutaj jest ważny, czyli zwiększenie świadomości ludzi co do wartości ich nieruchomości. Bo przez to, że rynek nieruchomości jest skoncentrowany w dużych miastach, w wielu lokalizacjach, po prostu handel nieruchomościami jest rzadki, albo w ogóle jakieś określone typy nieruchomości nie podlegają handlowi, domy i mieszkania przekazywane są z pokolenia na pokolenie, to powoduje, że często ludzie nie mają świadomości wartości ich nieruchomości, aktualnej wartości nieruchomości, a to czyni ich podatnym na chociażby działalność mało etyczną fliperów, którzy starają się kupić od nich tą nieruchomość po zaniżonej cenie, właśnie bazują na tej asymetrii informacji wynikającej z niedoinformowania o wartości nieruchomości, a co więcej, liczę na to, że jeżeli ludzie będą znali wartość nieruchomości, to też będą bardziej reagować na impulsy ekonomiczne. Znaczy, jak ceny nieruchomości będą szybko rosły, to będą wtedy bardziej skłonni do tego, żeby tą nieruchomość sprzedać.
Okej, to w takim razie tu okazuje się, że to jest taka niewątpliwie przewaga podatku ad valorem, prawda, nad podatkiem powierzchniowym, zwłaszcza jeśli chodzi o te efekty, skutki pozafiskalne. Panowie, podsumowanie, nie wiem, czy jakieś krótkie, takie syntetyczne w kontekście no, tej przyszłości podatku ad valorem w Polsce.
Generalnie uważam, że ta dyskusja, to podsumowanie też, no, to jest część szerszej dyskusji na temat tego, co z tym naszym podatkiem od nieruchomości w Polsce powinno się zadziać, bo wiemy doskonale, że przed chwilą była zmiana, że zapewniliśmy, czy ustawodawca zapewnił konstytucyjność rozwiązań, które zakwestionował Trybunał. Aczkolwiek, czy można powiedzieć, że ten podatek jest już w tej swojej docelowej wersji tak, jak on powinien wyglądać? Uważam, że absolutnie nie, że mimo tego, że teraz rozwiązania są, prawda, dopasowane do rozwiązań konstytucyjnych, to nie ma tam pewności, nie ma tam bezpieczeństwa prawnego i nadal jest wiele elementów, które należałoby doprecyzować, niekoniecznie podatkiem od wartości. Natomiast jeżeli chcielibyśmy na tyle zrewolucjonizować to opodatkowanie, no to pewnie to jest ten kierunek i prędzej czy później trzeba byłoby się tym zająć. Przy czym zawsze lepiej się dyskutuje w sytuacji, w której mamy jakiś zarys, prawda? Kiedy już mamy przygotowane pewne koncepcje, mamy ten podatek ukształtowany, wtedy jesteśmy w stanie się do tego odnosić i przede wszystkim czynić wszystko, żeby ta koncepcja ewoluowała, żeby się stawała lepsza, żeby była lepsza. W tej rozmowie też mam wrażenie, pojawiało się wiele koncepcji, no bo bazujemy, prawda, na dorobku naszych sąsiadów, przede wszystkim na zachodniej Europie, i tam te koncepcje, one są czasem od siebie bardzo, bardzo oddalone, odległe. Więc trudno
i może
jest.
To jest podatek od wartości.
Dokładnie. Więc tych podatków od wartości może być mnóstwo. Podaliśmy przecież tu kilka podstaw opodatkowania, prawda? I od tego zależą stawki, nawet konstrukcyjnie. W związku z czym na pewno to jest dobry kierunek rozważań. Uważam, że to unowocześni nasz podatek i to, o czym pan profesor wspomniał, spowoduje, że ten efekt bodźcowy, a przecież to też jest funkcja, podatków, jaka nauka finansów publicznych podatkom przypisuje, więc ta funkcja bodźcowa zacznie działać. Bo dzisiaj ona nie działa. Dzisiaj ona nie działa, tak? Czyli fiskalna oczywiście jest ważna, ale podatki realizują też inne funkcje i kierunek podatku od wartości uważam za tę funkcję bodźcową zapewnia i myślę, że tu szukajmy tych pozytywów, tak?
Panie profesorze.
No, jak pokazaliśmy w tej dyskusji, obecny system opodatkowania nieruchomości jest niesprawiedliwy, średnio efektywny. Ja jeszcze dodam do tego archaiczne, bo korzeniami sięgający do XIX wieku i on wymaga zmiany. Ale żeby ta zmiana zaszła, to my musimy trochę zdemitologizować dyskusję publiczną, bo mam poczucie, że od tych 20-30 lat, od kiedy dyskutujemy o podatku ad valorem, zaczęliśmy używać brzydkiego słowa na K. Bardzo się cieszę, że pan profesor przez cały czas konsekwentnie mówi podatek od wartości albo podatek ad valorem. Natomiast w dyskursie publicznym mamy podatek katastralny i jak ktoś powie podatek katastralny, to dyskusja się zamyka i wszyscy zaczynają...
Ale panie profesorze, nie bójmy się tej nazwy, niech ona wybrzmi. Katastrofalny, kastralny, tak? Bo rozumiem, że to mieliśmy na myśli. Tak?
Tak.
Szanowni Państwo, jaka przyszłość podatku od nieruchomości w ujęciu wartościowym, trudno powiedzieć. Natomiast w uzupełnieniu do tego, co panowie powiedzieliście, myślę, że konieczne jest po pierwsze spełnienie wymogów formalnych, po drugie, bardzo ważne, przyzwolenie społeczne na taką rewolucyjną zmianę. I po trzecie, jako osoba zajmująca się podatkami, powiem, że zmiany w podatku od nieruchomości nie mogą abstrahować od całego systemu podatkowego. Dziękujemy uprzejmie.
Dziękuję.
Dziękuję.